Witam wszystkich, z którymi się nie witałem, czyli prawie wszystkich z was. Rozpoczniemy od czytania Bożego Słowa. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Trzy wersety. 12, 13 i 14. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 12 do 14 wersetu. Apostoł Jan mówi tak. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni, Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Drogi bracie, droga siostro, zadam takie pytanie. Mam nadzieję, że się nie przestraszysz, ale od razu powiem, że na to pytanie postaram się odpowiedzieć, żebyście nie czuli się tak trochę w takim jakimś niezręcznym miejscu życia. Moje pytanie brzmi tak. Czy dojrzewasz? Czy dojrzewasz? I dlaczego myślę sobie, że to pytanie jest trudne dla nas? Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że jest to trudne pytanie. Myślę, że dlatego jest to pytanie trudne, bo ciężko zweryfikować swój duchowy stan. Tak? Jesteśmy nawróceni? No jesteśmy. Jesteśmy ochrzczeni? No zakładam, że jesteśmy. Jak nie, to jest to jakiś punkt kontrolny na pewno duchowego rozwoju. No ale co dalej? Dalej trzeba chodzić do zboru? Zakładam, że większość z was chodzi jak może. Modlić się? No zakładam, że się modlicie. Czytać Biblię? Zakładam, że czytacie tą Biblię. Chodzić na wieczerzę pańską zawsze jak jest i się przygotować do tej wieczerzy? No zakładam, że to robicie. I czy to wszystko wystarcza, żeby powiedzieć, że jestem dojrzały? Czy to są wszystkie takie, można powiedzieć, punkty kontrolne w naszym życiu, żeby móc powiedzieć, że jestem dojrzały, że wykorzystuję dany mi czas po to, żeby coraz bardziej naśladować Chrystusa, coraz bardziej wypełniać Bożą wolę w swoim życiu? Powiem wam szczerze, że nie jest to aż tak oczywiste dla mnie. To są dobre punkty kontrolne, to są dobre rzeczy, które pomagają mi w tym, żeby iść za Bogiem, ale to nie są, bym powiedział, takie w pełni satysfakcjonujące mnie, można powiedzieć, weryfikatory mojej duchowej kondycji. I myślę, że ten fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, dodaje nam takie pewne szczególne wskazówki na tej drodze duchowej dojrzałości. Takie szczególne wskazówki na drodze duchowej dojrzałości i mam nadzieję, że to kazanie będzie dla was w związku z tym pomocne. Pomocne do tego, by stwierdzić, gdzieś na tej drodze jestem. Chciałbym od razu powiedzieć, że czy jesteś na samym początku, czy blisko końca, zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest coś do zrobienia. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten fragment właśnie w taki sposób, jako zachętę do tego, by spojrzeć na te punkty kontrolne, bo tam w tym tekście są takie pewne punkty kontrolne dla nas i żeby w oparciu o nie właśnie wiedzieć, gdzie jestem, wiedzieć, co już jakby mam za sobą, co już zrozumiałem, czego doświadczyłem z Bogiem, ale jednocześnie wiedzieć, co jeszcze cały czas jest przede mną. I z czym się muszę zmierzyć? I co może jest tym kolejnym zadaniem, które Bóg mi daje i do którego powinienem dążyć? W swoim tempie, nie na siłę, nic tam, wiecie, nie próbując jakoś zbyt szybko zaliczyć na tej duchowej drodze dojrzałości, ale żeby wiedzieć, skąd idę i dokąd idę. I mam nadzieję, że będzie to dla was zachętą, żeby rzeczywiście dojrzewać. Żeby rzeczywiście dojrzewać, tak jak mam nadzieję, też kiedy wyjdziemy, właśnie mam taką nadzieję, że będzie to takimi znakami, które wam pomogą w tej duchowej wędrówce. Jaki jest kontekst tego fragmentu? Widzimy, że ten pierwszy list Jana, on tak troszeczkę, można powiedzieć, Jan to tak porusza tematy, może nie mówiąc wprost, tak jak apostoł Paweł, a on tak trochę naokoło czasami opowiada. To tu coś powie, to tam, ale te tematy się przewijają. Jak patrzymy na pierwszy rozdział pierwszego listu Jana, to widzimy, że tam jest taki wielki temat tego, że Bóg jest światłością i że nie ma w nim żadnej ciemności i że posłał Syna, żebyśmy mogli mieć z Nim społeczność pomimo naszych grzechów i dlatego tam też taki duży akcent jest na wyznawanie grzechów. I początek drugiego rozdziału pierwszego listu Jana jest też wskazaniem na Chrystusa, że Chrystus jest tym orędownikiem, dzięki któremu te nasze wyznawanie grzechu w ogóle ma sens. Bo gdyby Chrystus nie był przebłaganiem za nasze grzechy, to cóż z tego, żebyśmy się przyznali do tych grzechów? No dalej by trzeba było z nimi coś zrobić. Ale na szczęście jest Chrystus, który jest przebłaganiem za nasze grzechy, nie tylko nasze grzechy, ale grzechy świata. Ale potem, kiedy już apostoł Jan poruszył ten temat grzechu, jasności Boga, mówi o przykazaniu miłości i to takiej ciężkiej miłości. On mówi, że to nie jest proste. Miłość nie jest prosta, dlatego że jest bardzo wymagająca, że ta miłość naśladująca Boga jest taką miłością na przykład, że nie można brata swego nienawidzić, bo w ciemności jesteśmy nadal, tak jak mówi 9 werset. I generalnie Jan jest bardzo taki wymierny i można powiedzieć, tak sobie to wyobrażam, że kiedy jakby opowiedział o tych trudnych fragmentach, o grzechu, o tej miłości, która jest takim wyzwaniem, myślę, że gdzieś chce nam pokazać, wiecie co, czytający mój list, wy jesteście w pewnym procesie. Może nie wszystko jeszcze wam dobrze przychodzi i powiem wam, jak ten proces tej duchowej dojrzałości, żeby z tymi wielkimi tematami Bożymi się zmierzyć, jak to w ogóle rozpocząć i jak iść w tym wszystkim. I zobaczcie, co on tutaj robi w tych wersetach od 12 do 13. Mamy dwa cykle, dwa razy mówi do dzieci, dwa razy do ojców, ja bym dodał dzisiaj również do matek i dwa razy do młodzieńców. Czyli taki, bym powiedział, taki pierwszy cykl, coś opisał o pewnych doświadczeniach, w które musimy duchowo przejść, a potem jakby robi drugi taki cykl, żeby trochę wyjaśnić więcej, żeby dopowiedzieć, żeby zwrócić uwagę na coś jeszcze bardzo ważnego. Kolejna taka ciekawa rzecz, zwróćcie uwagę, że on nie idzie chronologicznie, bo zaczyna od dzieci, potem się pojawiają ojcowie, a potem dopiero młodzieńcy. Czy młodzieńcy są po ojcach? No nie, tak chronologicznie to powinny być dzieci, młodzieńcy i ojcowie. I też myślę sobie, że ten porządek jest może dlatego tak zmieniony, że on pokazuje, tu jest początek, zaczynamy od bycia dzieckiem duchowym, no wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, ale chodzi dziećmi w dojrzałości. Tu jest ten kres, czy ten cel, bycie tym ojcem czy matką, ale powiem jeszcze, jaki jest ten etap pośredni. I tym etapem pośrednim jest właśnie ta młodzieńczość, czy tam byśmy dzisiaj powiedzieli młodzieżowość, taka młodzież Boża, tak, która musi przez pewne rzeczy przejść, żeby wejść w ten etap dorosłości, ten etap dojrzałości takiej, można powiedzieć, już wysezonowanej, tego ojca czy tej matki duchowej. Kolejna rzecz, myślę, że wygląda na to, że tu nie ma skrótów, bo czy da się w życiu od razu być ojcem? No nie da się. Najpierw musimy być dzieckiem i pewne lekcje przejść jako dziecko. Fajnie jest mieć tą perspektywę bycia ojcem czy matką, dawania życia innym, ale po drodze musimy przejść przez ten etap bycia młodzieżą też. Tak? I zwróćcie uwagę, że gdzieś wszystkie etapy są ważne, wszystkie lekcje są ważne i chciałbym też zachęcić was dzisiaj, jeśli myślisz, że jesteś już może ojcem czy matką, te lekcje, które dziecko czy młodzież ma do przejścia, są dla ciebie również bardzo, bardzo ważne. Także kto wie, może w pewnym sensie jesteś już ojcem czy matką, ale zapomniałeś czy zapomniałaś o tej lekcji najważniejszej, która gdzieś się pojawia właśnie i którą trzeba doświadczyć i przyjąć i nauczyć się jako to dziecko, czyli ten człowiek wierzący na samym początku. Co więc Jan do nas mówi? co jest ważne, na czym powinniśmy się skupić, jakie takie punkty kontrolne w naszym życiu duchowym nam tutaj oferuje. Więc najpierw porozmawiajmy o dzieciach. Pierwsza rzecz, o której mówi w 12 wersecie, to mówi, że dziecko to jest ktoś, kto zrozumiał, doświadczył tego, co to znaczy, że odpuszczone są nam grzechy dla imienia Jego. Czyli pierwsze duchowe doświadczenie, od którego rozpoczyna się duchowe życie, to jest doświadczenie łaski w Jezusie Chrystusie. Doświadczenie odpuszczenia grzechów dla imienia Jezusa Chrystusa. Być może jesteś na tej sali, albo być może oglądasz nas dzisiaj i myślisz sobie, skąd się bierze chrześcijaństwo? Od jakiego doświadczenia? Gdzie mogę spotkać Boga? Gdzie się rozpoczyna życie duchowe? No właśnie tu się rozpoczyna życie duchowe. Wszyscy gdzieś gromadzimy w naszym życiu taki bagaż nie tylko dobrych doświadczeń, ale również bagaż rzeczy wstydliwych, bagaż rzeczy, do których nie potrafimy się przyznać sami przed sobą, bo wstyd. Bagaż rzeczy, o których nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek się dowiedział. I mamy nadzieję, że nikt się o nich nigdy nie dowie. To są grzechy. To są grzechy. I pierwsza rzecz, bez której nie można być człowiekiem chrześcijaninem. Możesz być człowiekiem wierzącym w Boga, ale chrześcijaninem nie możesz być. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to że właśnie ten bagaż, żebyś był człowiekiem uwolnionym, żebyś był człowiekiem, który doświadczył ulgi, ale ulgi nie takiej taniej ulgi, ale ulgi Bożej, która dotyczy tego, że rozumiemy ciężar grzechu, nie lekceważymy, nie spychamy na bok, nie chowamy gdzieś tam w taki czarny kąt, gdzie nikt nigdy nie zagląda. Pierwszym doświadczeniem chrześcijańskim jest zrozumienie tego, że ktoś za nas zmarł. Jest przebłaganie w krwi Jezusa Chrystusa. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. To jest to, o czym wcześniej Jan mówił. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jest możliwość tego, żeby zgodzić się z świętym i sprawiedliwym Bogiem co do natury rzeczy niecnych, które robimy, a jednocześnie żyć. I to żyć z czystym sumieniem. Umieć spojrzeć sobie w oczy. Mieć rano siłę na to, żeby wstać. Rozpocząć jeszcze raz. Przeprosić kolejny raz i nie czuć się w tym przepraszaniu bezsilnym. Bo właśnie to jest ta droga. To jest ta droga, o której zresztą mówi nam pierwszy rozdział. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. Ale jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie dlatego, że my tak ładnie prosimy. Nie dlatego, że my tak pięknie przepraszamy. Ale dlatego, że ta cena, która została złożona, jest najwyższą ceną. Grzechy nam są odpuszczone nie dla naszej grzeczności, nie dla naszego piękna, nie dla czegokolwiek, co my robimy, ale dla imienia Jezusa Chrystusa. I pierwsze pytanie, które zadaję Tobie, czy znasz to doświadczenie? Czy znasz doświadczenie odpuszczenia grzechów? Czy przyszedłeś w swoim życiu, czy przyszłaś w swoim życiu uczciwie pod krzyż, mówiąc, Panie Jezu, nie mam nic, ale dziękuję za świadomość tego, że nie mam nic. Dziękuję za świadomość tego, że moje sumienie działa i podpowiada mi, że moje grzechy są czymś złym. Panie Jezu, wierzę, że to, co uczyniłeś na krzyżu, to naprawdę uwalnia. Bo Twoja krew naprawdę jest krwią sprawiedliwego i Syna Bożego, jednorodzonego, danego od Ojca. I wtedy przychodzi ulga. Wtedy przychodzi ulga. Jeśli naprawdę w to wierzymy, wtedy przychodzi ulga. Ale pozwól, być może jesteś już wierzący 30 lat, 40 lat, znacznie więcej niż ja, może 60 lat jesteś wierzący. A zapomniałeś albo zapomniałaś o tej uldze. Może próbujesz być chrześcijaninem już tak z rozpędu. No już tyle lat jestem wierzący, już jestem tak poukładany, już tak wszystko mi się w życiu układa, już wszyscy na mnie patrzą jak taką bardzo dojrzałą osobę. Może to wszystko jest prawda, ale czy jest w tym ta świeżość tego, że ostatecznie moim największym skarbem jest to, że ktoś za mnie umarł i że mam odpuszczone grzechy? Myślę sobie, że to jest taka świeżość, której nikt, jakby to jest najlepsza, najgłębsza i taka najbardziej dająca życia świeżość. Świeżość właśnie nie takiego bycia takim już doświadczonym chrześcijaninem, który po prostu zna się, już wie, zna to wszystko bardzo dobrze, ale cały czas ożywiony wdzięcznością za to, że jest odpuszczenie w imieniu Chrystusa. I mam nadzieję, że możemy tą lekcję, tą pierwszą lekcję, może z dawien dawna gdzieś tam doświadczoną przez nas, przez Ciebie, że możemy ją cały czas, popatrzcie, ona cały czas jest aktualna. Ona się nigdy nie zmienia. To jest cały czas lekcja, w której możemy z wdzięcznością, z radością trwać. Druga rzecz, o której jest powiedziane tutaj, jeśli chodzi o dzieci, to w tym drugim cyklu, i pozwólcie, że to podsumuję, jest powiedziane, napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. I myślałem sobie nad tym Ojcem i myślę, że niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia z ziemskimi ojcami, a generalnie mamy różne doświadczenia z ziemskimi ojcami, tak najogólniej powiem, ale nawet gdybyś miał najlepsze, czy miała najlepsze doświadczenie z ziemskim ojcem, to i tak myślę sobie, możesz mieć problem z tym, żeby przychodzić do Boga jako ojca i wcale nie mieć takiego głębokiego przekonania, że On jest ojcem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jesteśmy na tyle, mamy na tyle normalnie działającą wyobraźnię, że potrafimy sobie wyobrazić na przykład wychodząc na zewnątrz i oglądając niebo, oglądając słońce, oglądając dzień, oglądając noc, oglądając piękno stworzenia, i to są konieczne doświadczenia też, żeby rozumieć Boga jako Boga, że możemy mieć problem, jak ten wielki, potężny, chwalebny Bóg, ta wielka, potężna istota, jak ona może być moim ojcem? Może tak być? Że to nie jest takie oczywiste, że on jest tak potężny, tak wielki, jak on może być jednocześnie moim ojcem? I zwróćcie uwagę, że to ojcostwo wcale nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Rozumiem przebaczenie w Jezusie Chrystusie, ale czy rzeczywiście Bóg jest moim ojcem? Oczywiście jest, no i nie zaprzeczam, tak? Biblia o tym mówi. Ale czy ja to faktycznie, można powiedzieć, przeżywam w swoim życiu w taki sposób, że Bóg jest moim ojcem, że w Chrystusie jest mi bliski. I zobaczcie, że Jan tutaj dużo mówi o ojcu. Na przykład pierwszy rozdział, drugi werset. Jest powiedziane, że zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u ojca. Syn jednorodzony był u ojca. Co to znaczy, że był u ojca? To znaczy, że byli blisko siebie. Co to znaczy, że Bóg jest ojcem? To znaczy, że on odwiecznie swoim jednorodzonym synem był bardzo blisko. To oznacza, że odwiecznie istnieje bliska więź. A jeśli odwiecznie w Bogu istnieje bliska więź między Ojcem i Synem i nas zaprasza do tej więzi, to jest to rzeczywiste czy nierzeczywiste? Rzeczywiste, prawda? Bo to nie jest coś nowego. Nowe to jest to, że my dochodzimy do tego, ale to trwa. To trwa. Bóg jest odwiecznie Ojcem i zaprasza. I zaprasza. Popatrzcie, to nas przekonuje, żeby czuć, że On rzeczywiście, no, że to jest dla mnie, że to jest pewną rzeczywistością, którą ja mogę wejść. Bóg niczego nie udaje. Bóg naprawdę jest Ojcem i zaprasza w Chrystusie mnie do tego, żeby stać się moim Ojcem. I popatrzcie, trzeci werset mówi to samo. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. Ale co to znaczy, o co chodzi w tej chrześcijańskiej społeczności? O co w tym chodzi? A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Na czym polega chrześcijaństwo? Na tym, bracie i siostro, że mamy swojego Ojca. Mamy swojego Ojca. I myślę sobie, że to wcale nie jest takie oczywiste, żeby za Synem dostrzec Ojca. Syn złożył swoje życie, jest krzyż, rozumiemy. Jest ulga, przebaczenie. Ale co za tą ulgą i za tym przebaczeniem dalej stoi? Kochający Ojciec. Znamy ten werset wszyscy na pamięć. Bóg tak umiłował świat, że swojego jednorodzonego Syna dał. To jest miłość Ojca. To nie jest tylko Syn. To jest Syn, ale to jest również miłość Ojca. I myślę sobie, że to może być wcale nie takie proste. Wcale nie takie proste, żeby widzieć za krzyżem Ojca. Miłość Ojca. Ojca, który daje. Ojca, który ofiarowuje. Ojca, który się troszczy. Ojca, który chce być w więzi z nami. Nie wiem, czy to jest takie proste. To musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Ale co to oznacza na pewno? Jan nam podpowiada, to jest ważne doświadczenie. To jest ważne doświadczenie. Dla twojego duchowego rozwoju to jest ważne doświadczenie, żebyś jako dziecko znał kogo? Ojca. Znał Ojca. Przebaczenie to jest pierwsza rzecz w imieniu Jego, ale druga, Ojciec. Jak nas Pan Jezus nauczył się modlić? Ojcze nasz. Wszyscy, popatrzcie, jak to jest bardzo, bardzo ważne, żeby niezależnie od różnych trudnych sytuacji, które przechodzimy w życiu, które pewnie przechodzimy. Ale żeby mieć to poznanie Boga jako Ojca. On jest Ojcem. On mnie przeprowadzi. Różne rzeczy się dzieją. W Jego planie są różne rzeczy dobre, złe, trudne, łatwe, błogosławione i bardzo przykre. Ale jest Ojcem. I idę. W ufności. Czym się różni Syn od kogoś, kto... kto nie jest synem, jeśli przychodzi jakiś trudny moment. Syn ufa nawet wtedy, kiedy, czy córka ufa wtedy, kiedy ojciec mówi coś bardzo trudnego. Bo wierzy w miłość swojego ojca i wie, że okej, to będzie trudne, to może będzie bolało, to może będzie dyscyplina, ale to jest ku czemuś dobremu. Ojciec mi nie da kamienia, tak? I idę dalej. Myślę, że to jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I zwróćcie uwagę, ciągle jesteśmy doświadczeni u kogo? Dziecka. Ojcowie i matki. Przejdźmy tak, jak to przychodzi Jan. I zwróćcie uwagę, że ci ojcowie, czy te matki, ci dojrzali chrześcijanie zostali nazwani dwa razy tak samo. Czyli jakby Jan stwierdzi, tu nie ma nic więcej do dodania. I to jest dla mnie takie dosyć symptomatyczne, że on mówi, ojcowie, jaka jest definicja ojców duchowych? To są ci, którzy znają tego, który jest od początku. I dwa razy mówi to samo. W przypadku dzieci i młodzieńców dodaje za każdym razem coś. Ale mówi, jeśli chodzi o ojców, po prostu znacie tego, który jest od początku. Co to znaczy, że ktoś duchowo doświadczony zna tego, który jest od początku? Zakładam, że poznał Boga jako... Poznał doświadczenie odpuszczenia win, Boga jako Ojca... Trochę się pozmagał jako młodzież, o tym za chwilę powiem, ale jest w takim etapie swojego życia, że może ludzi młodszych duchowo pouczyć. Ja wiem, że on jest wierny. Co to znaczy? Znam tego, który jest z początku. Ja wiem, że on jest stały. Ja wiem, że wszystko się zmienia, ale on się nie zmienia. Bo tak jak apostoł Paweł powiedział w pewnym momencie, kiedy walczył wewnętrznie, w liście do Rzymian, co do tego, dlaczego jego rodacy się nie nawracają, ten cały wątek trudny w 11 rozdziale skończy takim wyznaniem wiary i uwielbieniem trudnym przez łzy, bo wcale mu nie było wtedy jakoś szczególnie, można powiedzieć, łatwo do tego wniosku dojść, że najwyraźniej w Bożej opatrzności to nie jest czas, żeby się jego rodacy nawracali. I było mu smutno, było mu przykro. Ale ostatecznie powiedział, z Niego, przez Niego, ku Niemu jest wszystko i Jemu niech będzie chwała na wieki. Takie wyznanie, trudne wyznanie, ciężkie wyznanie, ale wyznanie właśnie, że ja znam Tego, który jest, można powiedzieć, słowami Jana od początku. Ja znam Boga. Ja wiem, że On się nie myli. Różne rzeczy przeżyłem. Można powiedzieć, apostoł Paweł mówi. Różne rzeczy przeżyłem, mówi Jan. I wy ojcowie też różne rzeczy żeście przeżyli. I wy matki też różne rzeczy żeście przeżyli. I znacie tego, który jest od początku. Znacie jego wierność. Znacie jego wierność nie tylko w odpuszczaniu grzechów, Znacie Jego wierność nie tylko w tym, że jest Bogiem Ojcem, ale znacie również Jego wierność w różnych trudach, znojach, smutkach, pytaniach, wątpliwościach, rozterkach. I powiem wam, że to, że możemy znać Boga w taki sposób, jest bardzo, bardzo ważne. Jest bardzo, bardzo ważne też dla młodych duchowo ludzi, którzy przychodzą i się zastanawiają i myślą, czy to tak miało być, czy to tak musi być, czy to nie da rady jakoś bokiem tego wziąć, jakiś podkop. Wtedy taki ojciec czy matka może przyjść i powiedzieć, kochany bracie, kochana siostro, Bóg będzie wierny. Bóg będzie ci wierny. Pewnie, no nie wiem, jak to będzie w twoim życiu, ale Bóg będzie ci wierny. To ci mogę powiedzieć. I taka osoba może podzielić się świadectwem swojego życia, a może z wojny, a może z powojnia, a może z jeszcze jakichś innych sytuacji, a może z jakichś zmagań z chorobą, a może z jeszcze innych zmagań. To jest wielki duchowy kapitał. Bo taki ojciec, taka matka może podnieść, może wychować, może nauczyć. I życzę wam, drodzy ojcowie i drogie matki, żebyście wychowywali młodsze pokolenia. Ja też jestem młodszym pokoleniem. Nie sądzę, że dobiegłem do tego etapu. I zawsze jak sobie myślę o zborze w Białymstoku, to tu trochę bratu pastorowi zazdroszczę. Bo u nas w zborze mamy jednego brata, który ma około 60 paru, może do 70 dobiega i to jest taki największy ojciec duchowy, jakiego mamy. Jak wielkim jest to błogosławieństwem, drogi bracie, droga siostro, jeśli jesteś na tym etapie. Chciałbym, żebyś otwierał, chciałem cię zachęcić do otwierania ust, do składania świadectw twoim wnukom, twoim dzieciom, może twoim prawnukom, może w zborze gdzieś czasem przy okazji jakiejś agapy. Jak bardzo ważne jest to, że jesteście, że znacie tego, który jest od początku. Jak wielkim duchowym kapitałem jest to dla wszystkich innych, że można Boga takiego znać, że Bóg jest wierny. I wiem o tym nie tylko ze Słowa Bożego, chociaż powinno mi wystarczyć, ale wiem o tym również ze świadectwa moich braci i sióstr, którzy gdzieś tutaj obok w ławkach siedzą. Jest to budujące? Jest to piękne i zwróćcie uwagę, i w tym macie już po prostu trwać. W tym macie po prostu trwać. Czyli nie zgorzknieć, nie dać się zniechęcić, nie dać się jakoś tak, wiecie, można powiedzieć, pozbawić tego doświadczenia, że On jest wierny, ale po prostu trwać. To jest piękne, to jest szlachetne, to jest dobre, to jest budujące, to jest wielkim duchowym kapitałem. Niech tak to właśnie trwa w waszym życiu. Tego wam serdecznie życzę. Co też jest pewną walką. Pewnie tak się domyślam, bo jeszcze nie wiem. Ale myślę, że tak to jest. Młodzieńcy. Co jest o młodzieńcach napisane? Najpierw jest powiedziane, że młodzieńcy zwyciężyli złego. Werset 13. Pisze wam młodzieńcy, młodzieży, gdyż zwyciężyliście złego. To złego tutaj to jest poneros, czyli nie takie tylko przeciwności, ale tego złego, tego nikczemnego. Tego zwodniczego, tego zepsutego, tego podstępnego, czyli innymi słowy zwodziciela, szatana. Co to oznacza? To oznacza, że po tym wspaniałym, chwalebnym doświadczeniu, kiedy doświadczamy Bożej łaski, kiedy się nawracamy, kiedy widzimy Ojca za krzyżem, przychodzi taki moment. I to trzeba sobie powiedzieć wprost, bo z tego to wynika, z tego wersetu to wynika. Przychodzi taki moment, że Bóg nas po prostu wystawia na kuszenie. Że musimy przejść przez jakąś próbę w naszej wierze. Że ten zły gdzieś się pojawia. A my mamy go jak? Co mamy z nim zrobić? Zwyciężyć. Co to znaczy zwyciężyć? Jak się zwycięża? Czy da się zwyciężyć w ogóle z nikim nie mając nic, żadnego kontaktu? No nie da się. To oznacza pewną próbę. To oznacza, że musimy gdzieś się spotkać. To oznacza, że się musimy gdzieś zmierzyć. To oznacza, że musimy być kuszeni. To oznacza, że musi być taki moment w naszym życiu, kiedy po prostu no On ma dostęp do nas w jakiś sposób. I Bożą wolą jest, żebyśmy w tej sytuacji zwyciężyli. Żebyśmy zwyciężyli. Oczywiście, czy to oznacza, że zawsze będziemy zwyciężać? Nie sądzę i zaraz wam pokażę z kolejnego wersetu, że nie sądzę, że tak jest. Ale Bóg chce, żebyśmy się nauczyli zwyciężać. Żebyśmy się nauczyli umieć tego złego, tego nikczemnego, tego podstępnego trzymać na dystans. I to nie jest prosta lekcja. To jest bardzo trudna lekcja. Ale najwyraźniej jest to lekcja potrzebna. Lekcja, w której doświadczamy mocy łaski trochę inaczej. Już nie tylko w przebaczeniu, chociaż od tego musieliśmy rozpocząć, ale doświadczamy mocy łaski właśnie w tym, że potrafimy oprzeć się, zatrzymać, nie wejść, zahamować. Albo może przekroczyć. Jeśli przez coś już złego, żeśmy weszli, przekraczamy, przechodzimy po drugiej stronie. Myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo ważne, że to jest po prostu częścią naszego pielgrzymowania w stronę dojrzałości. To jest doświadczenie walki i zwycięstwa, i wytrwania, i przekroczenia tego, i pójścia dalej, i tego, że nie uciekliśmy, że powstaliśmy, że nie obraziliśmy się gdzieś tym wszystkim na Boga, ale idziemy dalej. Myślę, że to jest doświadczenie niezbędne. I taka moja zasada, taka moja lekcja, moja zachęta dla ciebie, jeśli gdzieś przechodzisz przez coś takiego w swoim życiu, to właśnie masz ojców, masz matki obok siebie, skorzystaj z ich świadectwa, nie cofaj się, nie zatrzymuj się, nie obrażaj się na Boga. Dla twojej dojrzałości to jest niezbędne. Wiem, że to może być trudna lekcja, ale najwyraźniej, popatrzcie, tak to ma być. Co młodzież ma zrobić? Ma zwyciężyć złego. Ma zwyciężyć złego i pójść dalej, i stać się ojcem czy duchową matką. Ktoś może zapytać, no dobrze, to fajne słowa, pastorze, ale jak to zrobić? No i 14 werset, tutaj Jan nam dopowiada takie dwie wskazówki. W tym wersecie 14. On dalej kończy, że młodzieńcy to są ci, którzy zwyciężyli złego, ale dodaje dwie rzeczy. Gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. I po pierwsze chciałbym powiedzieć o tym słowie mocni. Słowo ischyros greckie, można powiedzieć zmężnieli. I teraz moje pytanie, jak można zmężnieć? Jak się mężnieje? Czy na przykład wstajemy rano i mówimy, teraz właśnie chcę być zmężnieć i od tego się mężnieje, jak tak się mówi, czy nie? To jest dobra strategia na to, by zmężnieć? Że tak chcę zmężnieć. Wstaję i pełni wiary mówię, jestem mężny. Czy o to chodzi, czy nie? Jak się mężnieje? Na przykład można pójść i poćwiczyć. Można? Jakbym powiedział wam, bracia i siostry, poszedłem poćwiczyć, zmężnieje od tego, to co byście mi powiedzieli? Zmężnieje czy nie zmężnieje? Zmężnieje, prawda? A na czym polega pójście na przykład na ćwiczenia, że co my tam robimy? Cały czas to samo, tak? Czy tam jakieś hantelki, czy tam cokolwiek, co kto lubi. Czy tam gdzieś będzie sobie biegać na tym, czy na rowerku będzie jechać te 20 kilometrów. Na czym polega to, że się mężnieje? Na tym, że coś się powtarza wielokrotnie. Na tym to polega. Na tym, że powtarza się wielokrotnie i w pewnym momencie coś, co było dla mnie nieosiągalne, staje się osiągalne. Pamiętam dawno temu, już bardzo dawno temu było, ale kiedyś pamiętam tam jeszcze studentami w seminarium, żeśmy się tam mieli taką swoją ławeczkę i na tej ławeczce sobie wyciskaliśmy, tam każdy tam wycisnął tyle, ile mógł. No ale generalnie pamiętam, że taka budująca rzecz, która mnie bardzo cieszyła, to była taka, że im więcej ćwiczyłem, tym więcej mogłem wycisnąć. I tak samo jest z pompkami. Jak się generalnie ćwiczy, to można tych pompek zrobić coraz więcej. I tak samo jest, nie wiem, z bieganiem pewnie, chociaż tutaj tylko z doświadczenia innych braci mogę powiedzieć, bo nie biegam. Ale co chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że te ćwiczenia są bardzo, bardzo potrzebne. Może nam się wydawać, że takie poranne wstawanie i czytanie Biblii to nie jest tak super ważne. No, jedno nie jest ważne, ale 100 już jest bardzo ważne. A 1000, czyli 3 lata, to jest bardzo ważne. I tak samo możemy powiedzieć o wielu innych rzeczach, których się możemy doskonalić duchowo. Tak? Rozmowa z ludźmi niewierzącymi. Jak się zniechęciłeś przy pierwszym dzieleniu się Ewangelią, to powiem ci, że to tak jakby się zniechęcił przy pierwszych 10 pompkach. No trochę mało. To pewnie ci nie wyszło. To naturalne, że ci nie wyszło, ale może ten 20 raz, 100 raz ci wyjdzie. I będziesz coraz lepszy i coraz lepiej ci to będzie szło. W zasadzie można powiedzieć, we wszystkim się można doskonalić. Jeśli nie będziemy takiego mieć, takiej perspektywy, że mam zmężnieć w tym, że mam w tym zmężnieć. Może kilka razy mnie coś, no tak jak się siedzi na ławeczce, to spadnie ta sztanga czasami. No spadnie, no ktoś przyjdzie i pomoże. A jak nie, to jakoś tam się sturla na dół. Ale generalnie, jeśli się nie ćwiczy, jeśli się nie mężnieje, no to co się dzieje, powiedzcie mi. Nic dobrego się nie dzieje. Nic dobrego się nie dzieje, to się stoi. To się człowiek cofa ostatecznie. Także bardzo ważne słowo. Napisałem wam, młodzieży, gdyż mężniejecie, można powiedzieć. Gdyż mężniejecie. Chciałbym, żebyście mieli taki obraz, że ja mam zmężnieć w pewnych rzeczach. One są po to, żebym zmężniał. Albo tak jak muzycy. Myślę, że jakbym się tutaj odwołał do muzyków, czy może do lekarzy. Skąd się dobra... Jak to się dzieje, że ktoś jest dobrym muzykiem, czy dobrym lekarzem? No przez praktykę. Zgodzicie się ze mną? Tylko przez praktykę. I tutaj też. No trzeba zmężnieć w tej duchowej, można powiedzieć, walce. Inaczej się nie zmężnieje, jak przez mężność. Przez ten proces właśnie. I druga myśl, ostatnia. Słowo Boże mieszka w was. To jest druga rzecz, o której tutaj Jan powiedział. Jak to zrobić, żeby zwyciężać złego? Musicie mężnieć, a druga rzecz, Słowo Boże mieszka w was. Wszyscy znamy, znaczy ja znam, bo wy to jesteście stąd, ale myślę, że gościnność Podlaska jest znana, tak powiem, w Polsce. I jakbym przyszedł do was i zapytał, co trzeba, jak się gościa traktuje, to na pewno byście mi różne rzeczy powiedzieli. Teraz nie chcę was pytać, bo wszyscy macie te maseczki, to będzie ciężko, żeby was usłyszeć. Ale zgodzicie się, że na przykład trzeba gościa przywitać dobrym obiadem i jakimś na pewno dobrym jeszcze deserem? Zgodzicie się. A jak zostanie na jeden dzień, to trzeba mu znaleźć dobre miejsce do spania? Czyściutkie i ciepłe? Zgodzicie się? Dobrze, ale teraz słuchajcie, ile taki dobry gość powinien w domu siedzieć? Mówię o gościu. Generalnie taki gość jak ja, to najlepiej, żeby tak 2-3 godziny siedział, bo później nie wiadomo, co z takim pastorem tam rozmawiać z nim. Tak 2-3 godziny się pogada, da mu się coś do zjedzenia, to jeszcze też będzie tam zajęty jedzeniem, pomodlimy się, coś tam się fajnie powie i pojedzie i się wszyscy z wdzięcznością pomodlą, że właśnie, żeby Pan Bóg go tam strzegł w drodze do domu. Jak mamy takich gości, których lepiej znamy, to 2-3 dni, nie? Ale co potem trzeba zrobić? Wrócić do zwykłego cyklu życia, do pracy. Jak mamy gościa i mamy pracę, to co się zaczyna robić? No kłopot, bo nie da się tego gościa mocno uhonorować, no bo trzeba normalnie pracować. I teraz zwróćcie uwagę, kim chce być Słowo Boże w naszym życiu. Czy chce być bardzo honorowym gościem, takim szczególnie honorowym gościem, w niedzielę rano, zawsze z wdzięcznością przyjmujemy tego gościa w niedzielę rano, może nawet zawsze z wdzięcznością przyjmujemy tego gościa codziennie przez 10 minut? Czy chce być naszym domownikiem? I zwróćcie uwagę, że domownik ma inne prawa. Jak ja bym teraz stał się, wyobraźcie sobie na chwilę, to wiem, że to może być bardzo traumatyczne przeżycie, ale wyobraźcie sobie na chwilę, że ja się staję waszym domownikiem. Co by się wydarzyło? Myślę, że dużo zmian, zgodzicie się, już nie wchodząc w szczegóły, dużo zmian. Słowo Boże chce być naszym domownikiem. I chciałbym, żeby ten obraz wam pomógł. On nie chce być tylko naprawdę honorowym, najwyżej cenionym gościem, ale chce być naszym domownikiem. Jeśli Słowo Boże będzie domownikiem w twoim życiu, to na twoje życie się odkształci, prawdziwie się odkształci, bo domownik odkształca życie. Honorowy gość nieszczególnie. Honorowy gość jest honorowym gościem, cieszymy się, że jest. Te momenty są może takimi ważnymi momentami w naszym życiu. Ale to Słowo mówi, niech Słowo Boże mieszka w was. Mieszka w was, nie tylko bywa jakimś honorowym gościem. Podsumowując, chciałbym was wszystkich zachęcić do dojrzałości. Jakie mamy tutaj punkty kontrolne w tym fragmencie, kilka bardzo cennych. Kilka bardzo cennych. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście właśnie spojrzeli na swoje życie w perspektywie tego, co ma być doświadczeniem dzieci, odpuszczenie grzechów, znanie ojca, młodzieńców, zwyciężanie, bycie mężnym, zapraszanie Słowa Bożego do tego, żeby był naszym domownikiem i w końcu do ojców i do matek to słowo, żebyśmy byli, czy żebyście byli tymi, którzy znają tego, który jest od początku. Znali Bożą wierność i mogli o tej wierności świeżo, autentycznie zaświadczyć tym, którzy są wcześniej niż wy na swojej drodze wiary. Życzę nam tego wszystkim bardzo serdecznie. Niech nas Bóg zachowuje i właśnie w ten sposób niech Jego łaska nas dotyka. Amen.